Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia Ekonomicznie in Brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 13 do 20 października 2023 roku. Polityka fiskalna nowego rządu po wyborach będzie mniej więcej taka sama jak tego dotychczasowego. Może to stanowić zaskoczenie, bo od strony politycznej mamy w Polsce trzęsienie ziemi, a po wyborach najprawdopodobniej nowy rząd utworzą przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jednak jak wskazują wszystkie główne agencje ratingowe, duże banki inwestycyjne takie jak Goldman Sachs i Morgan Stanley, a także sporo krajowych ekonomistów, dotychczasowa opozycja sporo naobiecywała w czasie kampanii. Z pewnością nie zaryzykuje podnoszenia podatków, a z obcinaniem wydatków w obliczu tych obietnic mogą być problemy. Zresztą, aby faktycznie znacząco zmniejszyć deficyt budżetowy w Polsce, trzeba by obciąć także część wydatków na zbrojenia, co w dzisiejszej sytuacji na świecie byłoby kontrowersyjne. Tak więc jedyny sposób na to, aby zmniejszyć relację deficytu do produktu krajowego brutto i powstrzymać wzrost długu do PKB, to zadbać o to PKB właśnie i pracować na rzecz szybszego wzrostu gospodarczego. Zdaniem na przykład agencji Standard & Poor's to się nam na szczęście uda i do 2026 roku nasze deficyty budżetowe spadną poniżej 3% PKB, a więc do poziomu akceptowalnego. Wcześniej raczej nie ma na to szans. Dziś natomiast dziura w budżecie dynamicznie nam rośnie. Ministerstwo Finansów w tym tygodniu opublikowało raporty z wykonania budżetu aż za 2 miesiące. Zaległy za sierpień, który chyba chowano przed publicznością w czasie kampanii wyborczej, bo pojawił się z prawie miesięcznym opóźnieniem, oraz ten za wrzesień, opublikowany na bieżąco. Okazało się, że tylko we wrześniu deficyt wyniósł aż 18 miliardów złotych. Do tej pory tak duże dziury w budżecie zdarzały nam się tylko w grudniach. Wtedy bowiem zwykle mamy kumulację księgowania wydatków na koniec roku. Nie licząc grudniów, deficyt za wrzesień jest największy w ostatnich kilkunastu latach. Co ciekawe, urósł on tak wielki, mimo że dochody podatkowe radzą sobie dobrze i są większe niż rok temu o ponad 4%. Z drugiej strony jednak wydatki, licząc od początku roku, urosły już o 27%, a w samym tylko wrześniu były aż o 64% większe niż rok temu. Rynek finansowy w Polsce większą część ostatniego tygodnia spędził w euforii, reagując w ten sposób na wynik wyborów. Najbardziej drożały banki. Najwyraźniej inwestorzy liczą na to, że nowa władza nie będzie kontynuować pomysłu wakacji kredytowych. Do tego istnieje dość powszechna opinia, że do pewnego stopnia upolityczniona Rada Polityki Pieniężnej będzie po wyborach mniej skłonna do współpracy z nowym rządem, a więc może wolniej obniżać stopy procentowe. To byłaby okoliczność korzystna dla biznesu bankowego. WIG 20 w powyborczy poniedziałek oraz wtorek urósł łącznie o blisko 9%. W tym samym czasie wyraźnie umocnił się też złoty. W 2 dni dolary i franki potaniały nawet o 14 groszy, a euro o 12 groszy. Od środy sytuacja na rynkach nieco się popsuła, bo euforia zdążyła opaść, a nastroje na rynkach światowych zepsuły się przez napiętą sytuację w Izraelu i Strefie Gazy oraz przez to, że w Stanach ciągle tanieją obligacje rządowe. Wkrótce w Europie może pojawić się jeszcze jedna konsekwencja utraty władzy w Polsce przez Prawo i Sprawiedliwość. Swojego wiernego sojusznika w generowaniu kolejnych konfliktów i sporów z Komisją Europejską stracili bowiem Węgrzy. Do tej pory dwa państwa z wyraźnie antyunijnym nastawieniem rządów mogły sobie pomagać, blokując uruchomienie procedury, która może doprowadzić do ukarania kraju, który łamie unijne reguły. Potrzebna tu jest bowiem jednomyślność wszystkich pozostałych państw. Tak więc przez ostatnie lata Węgrzy blokowali taki rozwój wypadków wobec Polski, a Polska wobec Węgier. Teraz zapewne nowy rząd w Polsce postara się poprawić relacje z Unią, ale też przestanie w końcu bronić coraz bardziej prorosyjskich ostatnio Węgier, co do tej pory robił rząd Morawieckiego. A już zupełnie poza wyborami warto wiedzieć, że mediana płac w Polsce rosła w ostatnich latach w tym samym tempie, co średnia płaca. Oczywiście wiemy, że nie mówi nam ona wszystkiego o tym, ile Polacy zarabiają. Główny Urząd Statystyczny potwierdził to wrażenie, podając właśnie, że wynagrodzenia poniżej średniej dostaje aż 66,4% pracujących. Dzieje się tak, bo średnia jest zawyżana przez garstkę, która zarabia bardzo dużo. Na przykład 2% Polaków dostaje co miesiąc ponad 300% średniej krajowej. Mediana to wartość, poniżej i powyżej której jest połowa zarabiających. Zdaniem wielu ekspertów pokazuje ona prawdziwy poziom wynagrodzeń w Polsce lepiej niż średnia. W październiku 2022 roku wynosiła ona w Polsce 5702 zł brutto, czyli o 1300 zł mniej niż średnia. Jednak co ważne, zarówno średnia, jak i mediana w okresie od 2020 roku urosły o niecałe 22%. Tak więc obserwując, jak zmienia się średnia w danych regularnie podawanych przez GUS, możemy zakładać, że mediana zmienia się tak samo, tyle że jest o kilkanaście procent niżej. Niestety dane o medianie Główny Urząd Statystyczny podaje tylko raz na 2 lata i do tego z rocznym opóźnieniem. Dlatego teraz poznaliśmy te z października ubiegłego roku.